pierwszą katechezę chciałbym zatytułować jako walkę Mojżesza. Błogosławiona Aniela Sfoligno w radach duchowych przestrzega swoich słuchaczy w ten sposób. Kiedy już wstąpiłeś na tę drogę doskonalenia się, będą cię nękać i męczyć w straszliwy sposób liczne utrapienia, pokusy szatańskie, światowe i cielesne. Jeśli jednak chcesz nad nimi zwycięstwa, módl się. Błogosławiona Aniela Sfoligno chce nam powiedzieć, że na drodze doskonałości nie może nam zabraknąć pewnego doświadczenia duchowej walki z demonem, z pokusami. Jeżeli zgadzamy się na plan Boga, na pełnienie Jego woli, musimy też mieć to doświadczenie walki duchowej. Mojżesz po zgodzie na plan Boga, zanim na górze przeżywa tę przemieniającą obecność Boga Jahwe, która nawet na jego obliczu pozostawia skutki, to jest światło, jasność, która promienieje z jego twarzy, musi przejść duchowe zmaganie z Faraonem. Zobaczcie, co się dzieje w historii Izraela. Bywa tak w życiu duchowym, że my tracimy swoją tożsamość. My zapominamy, kim jesteśmy. Kiedy czytamy drugi rozdział Księgi Wyjścia, wiersze z 13 po 15, widzimy dwóch Hebrajczyków, którzy biją się między sobą, walczą między sobą. I Mojżesz jest świadkiem tej walki. Drugiego dnia znów nadszedł wtedy Mojżesz, gdy dwaj Hebrajczycy wadzili się z sobą. Wtedy zwrócił się do bardziej winnego. Dlaczego bijesz swojego rodaka? Ten zaś odparł. Któż cię ustanowi nadzorcą i sędzią między nami? Czy ty myślisz mnie tak zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz przeląkł się wtedy, pomyślał bowiem, że jednak ta rzecz się wydała. Ale i Faraon usłyszał o tej sprawie i starał się zabić Mojżesza. Mojżesz uciekł więc od Faraona i podążył do ziemi Midian. Zatrzymał się tam przy jakiejś studni. Mojżesz ucieka. Ucieka, ponieważ czuje się odrzucony przez rodaków. Co się stało z Izraelitami? Biją się między sobą. To świadczy o jakimś kryzysie, jakimś napięciu między nimi. Oni przestali być rodziną. Przestali być wspólnotą. Każdy żyje dla siebie. Myśli o sobie. Już nie widzi swojego brata. Ten brat może cierpieć przecież. Oni do tego stopnia rozeszli się między sobą, że stracili swoje imiona. Ta sama Księga Wyjścia. Zaraz w pierwszym wersecie, drugim wersecie pierwszego rozdziału właśnie opowiada o przyjściu Izraelitów do Egiptu. Zobaczcie, byli wspólnotą, byli bardzo piękną, silną rodziną. Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar, Zebulon i Benjamin, Dan, Neftali, Gad i Asher. Treść tej księgi mówi, Księgi Wyjścia mówi o wyzwoleniu całego narodu hebrajskiego z wieloletniego zniewolenia. Ale zanim Izraelici uciekną z Egiptu, o wiele wcześniej właśnie ta rodzina, bracia, 70 osób, rodzina koczownika Jakuba przywędrowała do Egiptu. Wtedy mieli imiona, jak czytamy w pierwszym rozdziale, każde osobne, sobie właściwe. Ale kiedy mija 430 lat tego niewolnictwa, to długo, 430 lat, wtedy oni przeżywają kryzys. Rozeszli się między sobą. Już nie wiedzą, kim są. żyją każdy dla siebie, żyją w napięciu. Drugi rozdział Księgi Wyjścia mówi, że matka i ojciec Mojżesza też nie mają imion, są anonimowi. To tak jakby ten Lewita, bo tam tylko jest wymienione jego funkcja, Lewita, ten, który służy w świątyni, ma jakieś relacje z Bogiem, on jakby spłodził Mojżesza, ale potem znika, przestaje się jakby interesować tą rodziną. Dał życie i właśnie żyje dla siebie. Matka, chcąc ratować życie swoje i swojego dziecka, co robi? Wrzuca to dziecko do rzeki. Kiedy rodzi się Mojżesz, rodzice nie mają już imion, nie wiedzą, po co żyją, nie wiedzą, kim są. Gdy przybyli do Egiptu, mieli swoje rodziny. Możemy powiedzieć, że rodzina Mojżesza jest zdegenerowana. Rodziców nic nie łączy. Dziecko staje się niebezpiecznym ciężarem. Siostra jest daleko. Co prawda potem ona obserwuje, ta siostra Mojżesza, ten koszyk z dzieckiem. Ona przyprowadza mamy tego dziecka, żeby wykarmiła małego Mojżesza dla córki Faraona. Ale widać, że taką wielką anonimowość, widać, że między nimi nie ma jedności. I co było przyczyną tego kryzysu? Kto był przyczyną tego kryzysu, że Izraelici między sobą się rozchodzą? Otóż przyczyną kryzysu jest Faraon. Tak jak w naszym życiu jest taki Faraon, nowy władca, nowy pan. Pismo Święte mówi, że nowy Faraon nie znał Józefa. On też nie ma imienia, nie jest wymienione jego imię. On też nie jest przyjacielem Mojżesza, ani tego narodu. A on jeszcze do tego sprzeciwia się Bogu. On nie zna Józefa, czyli nie zna tej cudownej historii prowadzenia wybranego narodu przez Boga. On nie uznaje mocy Bożej nad Izraelem. Zresztą Izrael też zapomina o tej cudownej opiece Pana Boga. W języku hebrajskim słowo faraon jest aliteracją, takim składa się z dwóch hebrajskich słów, z których jedno oznacza usta, fach, a drugie zło, ra. Fach, ra. On. To jest ktoś, kto ma w ustach złe słowo. Ma słowo miażdżące, niszczące, słowo ucisku i karcenia. I poprzez to złe słowo faraon nakłada na Izraelitów ciężary nie do uniesienia, uciska ich pracami, każe budować jakieś spichlerze, składy itd. Co więcej, przez swoje słowo faraon każe zabijać chłopców hebrajskich. Księga Wyjścia mówi w pierwszym rozdziale, 16 wersecie: jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli to będzie chłopiec, to winnyście go zabić. Jeśli dziewczynka, zostawcie ją przy życiu. Te słowa są skierowane do dwóch położnych, które były przy porodach dzieci. Co więcej, w tekście oryginalnym właściwie nie jest powiedziane, że położne mają oglądać płeć noworodka. W tekście oryginalnym właściwie jest powiedziane, że mają zaglądać między dwa kamienie. Chodzi tu o takie specjalne krzesło dla kobiet, które rodzą dziecko. Żeby kobiecie było wygodnie dziecko urodzić, ona miała jakby dwa kamienie pod stopami, mogła się oprzeć wygodnie o te kamienie, stopami jakby zaprzeć. W ten sposób łatwiej było jej przeć, aby rodzić dziecko. Więc one mają patrzeć na to krzesło, tych położnic i będą wiedziały wtedy, kiedy pojawi się tam dziecko w tym instrumencie służącym do pomocy narodzin. Kiedy Mojżesz idzie z narodem wybranym przez pustynię, w pewnym momencie Bóg zaprosił go na górę Choreb i Mojżesz tam otrzymał dwa kamienie, dwie płyty i właściwie one kształtem przypominają trochę te kamienie, które jakby kobieta miała pod stopami w tym krześle do rodzenia. Jakby o co chodzi Bogu? Bóg chce powiedzieć, ja tutaj was rodzę na nowo. Ja jestem waszym Bogiem. Ja wszechmocny Bóg. Bóg mówi, słuchajcie mnie teraz, mój ludu. I Bóg na tych kamieniach porodowych, jakby rodząc Izraela na nowo, przybierając ich za synów, Bóg na nich wypisał w tych kamieniach swoje słowo, swoje przykazania. Izraelici od tego momentu już nie są narodem przybłędów, już nie żyją bez sensu i bez celu. Bóg ich prowadzi do ziemi obiecanej, gdzie już faraon nie będzie mordował ich dzieci. Kamień jest trwałym materiałem. Słowa Boże wyryte na kamieniu są niezmienne, one są wieczne. Jeżeli Bóg powiedział, że kocha, to będzie wierny do końca. Słowo Boże nam objawia, właśnie Boże przykazania, że jesteśmy adoptowani przez Boga. Ci adoptowani przez Boga to nie oznacza, że jesteśmy mniej kochani. Ludzcy rodzice, którzy adoptują dziecko, bardzo starają się je kochać i dają mu miłość. Czasem dziecko adoptowane nie chce się zgodzić na miłość. Ono odrzuca samo siebie, nie akceptuje siebie, nie akceptuje też rodziców, buntuje się wobec nich. Nie chce się pogodzić z tym, że dzieci, że rodzice je kochają, że otrzymało miłość za darmo, chce być kochane za coś, a najczęściej właśnie zamyka się, mówi, niemożliwe, żebyście mnie kochali, jestem wstrętna, nikomu na mnie nie zależy. A Bóg jest tak jak dobry ojciec. On rodzi te dzieci, ten naród buntowników na nowo. Bóg go rodzi, bierze jak swoje dzieci, prowadzi przez pustynię do ziemi obiecanej, do szczęścia. Jest taki piękny tekst w księdze proroka Izajasza w 49 rozdziale, wersety od 14 do 16. Brzmią tak. Mówił Syjon. Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. Zobaczcie, Bóg mówi, że Jego ręce są jak dwie takie bramy. One są ciągle otwarte. Bóg mówi, ja nie zapomnę o Tobie. Nawet może ludzka matka w swojej słabości, grzeszności może o dziecku zapomnieć. Bóg mówi, ale ja nie jestem tak jak ludzka matka. Jestem Bogiem, który jest samą miłością. Ja o Tobie nie zapomnę. I posługuje się Bóg takim bardzo przekonującym obrazem. Na swoich dłoniach wypisał Twoje imię. Kiedy Bóg w swojej opatrzności patrzy na świat, jak my machinalnie patrzymy na ręce. Tymi rękami czynimy dobro, działamy. I Bóg też tak czyni. Ręce są znakiem Bożej opatrzności. To w tym swoim działaniu Bóg przez cały dzień, przez 24 godziny na dobę ciągle myśli o Tobie, bo ma wypisane na swoich rękach Twoje imię. I ciągle jest zatroskany o to, o Ciebie. Ciągle myśli, jakby Ci sprawić radość. Ciągle myśli na nowo, jakby Ci nadać sens Twojemu życiu. Jakby Cię przekonać, że On Cię kocha. Że jest z Tobą w Twoim cierpieniu też, w Twojej samotności, w Twoim lęku, który przeżywasz. Bóg mówi, nie bój się, ja jestem z Tobą. Twoje imię nawet wyryłem na swoich dłoniach. Mi się wydaje, że wyrycie imienia kojarzy się też z bólem. Bóg chce powiedzieć, że wyrył swoje imię, znaczy, że nas kochasz do bólu. Bardzo, bardzo mocno. Jeżeli są chwile, w których ty czujesz się niezrozumiana i obca wszystkim. Jeżeli są chwile, w których czujesz się bardzo samotny, niepotrzebny, uważasz, że jesteś tylko zawadą na tym świecie, wiedz, że Bóg cię kocha. Bóg kocha ciebie jak dziecko i zrodził cię. Ten bunt, który przeżywasz, te pytania, te lęki, to nieprzyjmowanie siebie, ta depresja, która cię dotyka, to wszystko jest jakby owocem działania Faraona, który mówi tobie na ucho złe słowo, słowo kłamliwe, słowo niedobre, słowo, które cię zabija. Faraon kłamie ci, że nie jesteś dzieckiem Boga. A Bóg mówi, nawet jeżeli się buntujesz, ja dzisiaj chcę cię na nowo urodzić i ja cię po prostu przez moje słowo chcę przekonać, że jesteś dla mnie bardzo ważny. Przyjmijcie to słowo, tą katechezę krótką, bardzo prostą. Przyjmijcie ją do siebie. Przyjmijcie ją jako słowo Boga, który do was mówi. Jestem o tym przekonany, że Bóg nie chce, żebym to słowo mówił na wiatr. Nie wiem, kto z was słyszy to słowo, ale ci, którzy słyszą, to właśnie im Pan mówi. Dzisiaj jesteś moim kochanym dzieckiem, ja ciebie urodziłem i czytaj moje słowo. Nie wątp w to nigdy. Nawet jeżeli się pokłóciłeś, jeżeli żyjesz w samotności, w lęku, odwróciłeś się, buduj teraz wspólnotę. Mamy taką propozycję. Możemy żyć w naszej wspólnocie. My, duszki, którzy się jakoś jednoczymy razem, może się nawet nie znamy, ale próbujemy budować wspólnotę. Tym, co nas łączy, jest Słowo Boże. Życzę wam, żeby Słowo Boże bardzo mocno was dotykało w tym Wielkim Poście. Amen.